Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Rafineria Gdańska. Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych oferujący profesjonalne doradztwo.
Lot na trzecim miejscu wśród najlepszych lotnisk na świecie, lotnisko gdańskie najlepsze w Polsce i 28 na świecie. Jak Polacy oceniają swoją pozycję finansową, nie jest źle, wynika z najnowszych badań, ale o tym za chwilę, a mimo kryzysu na świecie Polska nadal atrakcyjnym kierunkiem inwestycji. W tym roku pojawiło się na naszym rynku najwięcej od 4 lat zagranicznych marek, między innymi o tym za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego RENK i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale na początek zaczynamy od projektu ustawy wiatrakowej, która wzbudza emocje, wzbudza kontrowersje. Jeśli wiatraki, to na jakich zasadach? Jak pogodzić interes kraju z interesem i spokojem mieszkańców, którzy też z tego prądu wytworzonego przez wiatraki będą korzystać? Jedną z kontrowersyjnych rzeczy jest odległość, która się pojawiła w projekcie ustawy. Była tam mowa o 300 metrach.
Najbardziej.
Jak powinno być, żeby wilk był syty i owca cała?
Najbardziej kontrowersyjna jest teza, że wiatraki wpływają korzystnie na energetykę i na klimat. Tutaj bardzo poważne opracowania i dyskusja, która się toczy w świecie, mocno podważa tę tezę. I jak patrzymy na doświadczenia niemieckie na przykład, albo Wielkiej Brytanii, to zdaje się, że wielu tych sceptyków ma rację. Niemcy bardzo wiele farm wiatrowych likwidują, tworzą nowe odkrywki. W Wielkiej Brytanii, która jest liderem, jeśli chodzi o ilość wiatraków, szczególnie też tych farm na morzu, ma potwornie drogi prąd i generuje potworne problemy społeczne, które są coraz poważniejsze. Więc pierwsza teza, czy w ogóle te wiatraki, to jest taka bardzo nam potrzebna rzecz. Druga sprawa, tak naprawdę nie wiemy, kto i dla kogo tę ustawę napisał. My tak do końca też nie wiemy, jak ta ustawa będzie ostatecznie wyglądała, ale widać tam duży lobbying firm, które są tym bezpośrednio zainteresowane. No i kolejna rzecz, absolutnie skandaliczna. Żadne konsultacje się nie odbywały w tej sprawie, żadne prezentacje pomysłów, żadna dyskusja, jak to rozwiązać, nie miała miejsca. I teraz wszystko to, o czym pani redaktor mówi, a więc i te odległości, te wszystkie parametry wynikające z tej ustawy, to jest właśnie efekt tego, że ktoś gdzieś właśnie dla kogoś tę ustawę napisał i nagle zostaliśmy tym wszyscy zaskoczeni i teraz mamy wielkie oczy i zastanawiamy się, jak to ostatecznie będzie wyglądało.
Na szczęście trwa dyskusja, będą zmiany. Paweł Dołkowski.
Zgadzam się tutaj z panem Markiem. Co, w każdym zakresie, tak? Znaczy przede wszystkim wszystkie opracowania, ale też potrzeby rynku pokazują i mówią, że energia z wiatru nie jest energią stabilną, a my potrzebujemy stabilnego źródła zasilania, tak? Zwłaszcza przede wszystkim biznes, przemysł,
tak? No tak, ale też nie mówimy tutaj o tym, że to będzie jedyna energia, którą będziemy mieli do dyspozycji, bo musimy tworzyć jakiś portfel.
Tak, ale to nie jest tania energia, tak? Jeżeli mamy inwestować w wiatraki, no to musimy to robić w sposób przemyślany. Przede wszystkim tam, gdzie wieje. No wieje zawsze na morzu, tak? Wiemy, że to nie jest tania technologia, no ale jednak.
I coraz tańsza jest jednak.
Też, znaczy tak, ale tutaj już możemy mówić o jakiejś tam stabilizacji. Inaczej jest na lądzie. No jak jeździmy, widzimy, prawda, te wiatraki, które gdzieś tam zaburzają obraz naszej przestrzeni. Co do zasady, ja bym tutaj poszedł w kierunku takim, no okej, jeżeli budujemy, wypracujmy jakiś mechanizm, tak, odległości 500-800 metrów. Tak,
no chyba to... nawet wejdę w słowo, była dyskusja i doszło do pewnego kompromisu właśnie i między inwestorami potencjalnymi. Wcześniej chodziło o 500 metrów i na tę odległość się wszyscy zgadzali.
Okej, ale wprowadźmy jeszcze takie dodatkowe zapisy. Na przykład to musi być sprzęt, który jest nowy, wyprodukowany zrobiony w danym roku, tak? Czy też powiedzmy w ciągu 24 miesięcy, a nie tam sprzęt sprzed 15-20 lat, tak? No bo znowu sobie pozwolimy na to, żeby zaśmiecić nasz krajobraz, tak? Jakimś sprzętem przywiezionym, właśnie wycofywanym, między innymi demontowanym na zachodzie, tak? Bo tam po prostu już wiedzą, że to nie jest stabilne źródło zasilenia, to nie jest stabilna energia, której potrzebuje przemysł.
Każdy, kto ma samochód, doskonale wie, że samochód najbardziej optymalnie pracuje, gdy silnik się rozgrzeje i nie jest szarpany, nie jest gazowany, jak to się mówi potocznie. Jeżeli mamy wiatraki, bardzo niestabilne źródło i nagle to źródło przestaje dostarczać wystarczającą ilość energii, wtedy te tradycyjne elektrownie, żeby to nadrobić, muszą wchodzić na bardzo wysokie obroty, żeby ustabilizować system. I wtedy klimat dostaje jeszcze bardziej, niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Przypominam, w zeszłym roku, też mówiliśmy o tym w tej audycji, jak Szwedzi musieli kupować z Polski prąd, bo ich wiatraki po prostu zawiodły.
W pewnym momencie zabrakło wiatru.
Dokładnie. I nie jesteśmy w stanie tego niczym zastąpić. Bardzo mądrze postępujemy, że idziemy w energetykę atomową. To jest stabilne, tanie i przede wszystkim najzdrowsze źródło energii. I o tym powinniśmy rozmawiać. Natomiast tak jak mówię, tutaj za dużo widać tajności interesów biznesów i czy to jest 500, czy kilometr, wiatraki są bardzo uciążliwym sąsiadem. Ja nie wiem, czy one są szkodliwe dla zdrowia, czy nie. Są tutaj zdania podzielone, ale są przede wszystkim bardzo uciążliwe, bo emitują bardzo nieprzyjemne infradźwięki, które po prostu przeszkadzają i to naprawdę nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść. Jeśli farmy wiatrowe, mamy Bałtyk, one mogłyby się tam znaleźć. Co do lądowych, to uważam, że obecne przepisy dające duże odległości i duże obostrzenia są optymalne.
Dokładnie tak. Ja powiem więcej. Należałoby rozpocząć jakąś taką ogólnonarodową debatę.
Chyba się właśnie rozpoczęła.
Właśnie, w tworzeniu czy też budowaniu takiej stabilnej, uzupełniającego się systemu energetycznego, zasilającego nasz kraj, bo to jest właśnie, wydaje się, najważniejszy kierunek, a nie rzucanie się tutaj na hasła, tak, bo to jest eko, to nie jest eko. Nie dajmy się też zwariować i zaczarować, tak, no bo energetyka atomowa, tak, no będzie eko, bo będzie tania, tak, i nie zanieczyszcza też powietrza. Niemcy, jak im zaczęło brakować energii, tak, no to nie patrzyli na nic w 2001 roku, znaczy w 2021 w Zagłębiu Rudy otworzyli kolejny blok Delette 4, tak, węglowy, tak, i nie patrzyli, bo gospodarka jest najważniejsza. Produkcja energii na potrzeby gospodarki jest najważniejsza, więc jeżeli wypracujemy jakiś model spójny, który będzie wszystkie dołki, tak, bo tutaj energetycy mogą powiedzieć, kiedy jest największe zapotrzebowanie, kiedy jest najmniejsze zapotrzebowanie i jak te piki właśnie największego zapotrzebowania, a nie potrafimy jeszcze w sposób wystarczająco stabilny gromadzić nadmiaru energii i potem wykorzystywać w dołkach, znaczy w tych pikach, więc musimy stworzyć taki mechanizm, który będzie po prostu w sposób spójny uzupełniał wszystkie potrzeby w określonym czasie naszej gospodarki.
Ważnym argumentem, żebyśmy byli ostrożni w pakowaniu się w wiatraki, jest sytuacja niemieckiej firmy Siemens Energy, która wpadła w potężne problemy, dlatego że po pierwsze okazuje się...
Podobno to jest przesadzone z tymi potężnymi problemami.
No to prasa branżowa specjalistyczna...
zarobiła Siemens sporo, tylko że nie aż tak dużo jak w porównaniu do poprzedniego roku. Także może
to czytamy różne opracowania, dlatego że to, do którego ja dotarłem i informacje, do których dotarłem, po pierwsze pokazują, że bardzo zawodne są te elektrownie. Jest bardzo dużo reklamacji i wiele krajów wycofało się z zamówień i z rozwijania energetyki wiatrowej, więc też powinniśmy patrzeć na doświadczenia tych, którzy w energetykę wiatrową wchodzili wcześniej i patrzeć na ich doświadczenia i patrzeć na ich dzisiejsze decyzje. A one są decyzjami odchodzenia od siłowni wiatrowych.
Najważniejsze, że mamy dyskusję i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Teraz zmieniamy temat. Polskie linie lotnicze LOT zajęły trzecie miejsce w światowym rankingu najlepszych linii lotniczych AirHelp Score 2023. W zestawieniu wyprzedziły je tylko katarskie linie Qatar Airways oraz niemiecki przewoźnik Eurowings. Lot zajął też drugie miejsce w Europie, podaje bankier.pl. A z kolei w kategorii portów lotniczych ujęto 5 polskich lotnisk. Pierwsze miejsce w zestawieniu krajowym, podobnie jak poprzednio, zajął port lotniczy w Gdańsku. Natomiast w globalnym zestawieniu gdańskie lotnisko zajęło 28 pozycję, najlepszą ze wszystkich polskich lotnisk, a Warszawa Chopina jest na 52 miejscu, Kraków Balice na 53, przy czym ten ranking powstał na podstawie danych, w których uwzględniono 83 linie lotnicze i prawie 200 lotnisk z całego świata. Jakie wartości dodane z tego, że no mamy na podium lot nasz, narodowy przewoźnik?
Brawo, gratulacje i do przodu, i następny temat, proszę, tak można by to skończyć, ale znowu polityka musi w to wejść.
Nie, bez kurczę, polityki, proszę.
Ale ja niestety pamiętam, że ta firma miała być sprzedana. A mało, że doskonale sobie radzi, że ma bardzo dobre wyniki finansowe, że się dynamicznie rozwija, czego potwierdzenie jest między innymi ten ranking. To jak sobie przypomnę, co chciano zrobić z tą firmą, no to nóż się w kieszeni otwiera.
Ja powiem tak, cieszę się, że mamy swojego narodowego przewoźnika. Który odnosi sukcesy, serce rośnie. Najważniejsze, że nasze połączenia są stabilne i terminowe. Możemy mieć gwarancję, że dostaniemy się na zaplanowane spotkanie, na przykład biznesowe, tak, na określoną godzinę, więc tutaj radość wielka. Mamy lotnisko, które też, jak dobrze pamiętam, chyba w ubiegłym roku tam oddano kolejny terminal, więc powiększyło się i fajnie. Zdarza mi się czasami polecieć gdzieś w świat i powiem tak, są lotniska, na których można błądzić i się gubić. W Gdańsku człowiek po prostu wie, w którą stronę ma iść i do którego samolotu wsiąść, a jak jest to jeszcze samolot polskich linii lotniczych, to serce rośnie i zachęcam wszystkich, żebyśmy jako lokalni patrioci, czy też jako patrioci, tak, swoich linii lotniczych korzystali właśnie z lotu.
Szczególnie to widać, jak człowiek z Frankfurtu wróci, gdzie jest straszne odległości i straszny bałagan. Także wielkie gratulacje, chociaż lotnisko Chopina jest daleko w rankingu, ale myślę, że tam też się wielki ukłon należy, dlatego że to lotnisko pęka w szwach, a jednak mimo wszystko daje radę. Logistycznie ogarnąć tak w tak małych przestrzeniach i warunkach, jakie ma to lotnisko, to jest jednak mistrzostwo świata.
No a ja podziwiam toalety na gdańskim lotnisku. Są przepiękne, naprawdę, porównując z innymi i słyszący śpiew ptaszków, szum morza.
I łatwo znaleźć kranik do napełnienia wody do samolotu.
I co jest najważniejsze?
To nie jest takie proste na innych lotniskach.
Dokładnie tak. I co jest najpiękniejsze, że to my, Polacy, doganiamy Zachód i mało tego, zaczynamy go przeganiać, tak? Czyli to, co zawsze tutaj wielokrotnie w tym studiu powtarzałem, jesteśmy naprawdę bardzo przedsiębiorczy, kreatywni i potrafimy, jeżeli tylko mamy możliwość i kapitał, konkurować z najlepszymi na świecie i oby ten trend i ten kierunek się utrzymał.
I to jest też ważna nauczka dla polityków, że czasami naprawdę warto troszeczkę pomóc, może czasami nie przeszkadzać i się da.
Ja myślę, że jak się nie będzie przeszkadzało, to już będzie bardzo dobrze, a jak jeszcze się pomoże, no to już będzie idealnie.
A z drugiej strony, jak ktoś przylatuje, no taki przedsiębiorca, przylatuje do Gdańska, ląduje na takim ładnym lotnisku, to co? Pierwsze jego wrażenie, jakie jest? Dobrze będzie tutaj robić jakiś interes, może jakieś inwestycje, nie wiem, zaprosić do współpracy przedsiębiorców z tego miasta?
No zdecydowanie tak, bo to jest to pierwsze wrażenie, tak? No to tak jak, ja to zawsze mówię tak, mamy pannę na wydaniu i mamy kawaler, tak? No i przychodzi kawaler, co robi, tak? Lustruje pannę. Co robi panna? Lustruje kawalera, tak? No i jeżeli nie mają żadnych zarzutów, nie ma uchybień, tak? No
to idą dalej.
Idą dalej razem, tak? I tak samo jest właśnie w biznesie, tak? No jeżeli wchodzę w warunki, które widzę, że będą sprzyjały rozwojowi tego biznesu, że tutaj jest wszystko poukładane, że tutaj nie ma do czego się przyczepić, to znaczy, że tutaj będzie się dobrze robiło ten biznes, tak? Bo są warunki ku temu. Nie?
No to teraz o pieniądzach. 74% Polaków deklaruje, że ich sytuacja finansowa pozwala na oszczędzanie. W tym 36% deklaruje, że mogłoby oszczędzać bez większego wysiłku. Kobiety rzadziej niż mężczyźni oceniają pozytywnie swoją sytuację finansową. 50% Polaków deklaruje, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu 12 ostatnich miesięcy, zaś w przypadku 13% Polaków sytuacja finansowa się poprawiła, wynika z raportu postawy Polaków wobec finansów fundacji Think. Jak jest? Czy ta sytuacja nasza finansowa jest jednak mimo wszystko trochę lepsza niż jak my o niej sami mówimy?
Jest zdecydowanie lepsza. To jest kolejne badanie, które pokazuje pozytywny trend i pozytywne odczucia. Bardziej twarde badanie pokazujące kwoty, liczby, a nie tylko emocje czy nastroje. Jeszcze lepiej wypadają, więc bogacimy się. Te ostatnich 8-10 lat były bardzo dobre. Pomimo kryzysu mówiliśmy tu w radiu wielokrotnie, że Polska ma pewien spryt, przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, pewien spryt, pewną umiejętność funkcjonowania w nienormalnych okolicznościach, bo to jest ich codzienność.
I wykorzystywania ich
w sytuacjach kryzysowych Polska tak, staje się zupełnie inną przestrzenią dla firm, które wyprowadziły swoje produkcje, swoje łańcuchy dostaw do Azji. Gdy tylko doszło do tąpnięć, to wszyscy zaczęli wracać, zbliżać się, a Polska pod tym względem jest bardzo dobrym miejscem i to musi się przekładać również na sytuację finansową obywateli, co kolejne z tych badań potwierdza. Nasze pensje nie tylko rosną, przypomnę, płaca minimalna wzrosła w ciągu ostatnich 8 lat o 105%. To jest niebywały wzrost, przeciętne wynagrodzenie o blisko 80%. Jeśli nawet nałożymy na to wysoką inflację, to per saldo i tak to są bardzo solidne wzrosty i patrzymy na naszych sąsiadów, gdzie tych wzrostów nie ma. Więc musi to mieć swoje przełożenie w badaniach i musi mieć to swoje przełożenie w naszej sytuacji materialnej, a im ta sytuacja jest lepsza, tym mamy większą skłonność do oszczędzania, bo mamy kolokwialnie mówiąc, z czego?
Dokładnie tak. Badania pokazują, tak, a przede wszystkim sektor bankowy, tak, bo 98% społeczeństwa jednak te konta w bankach pozakładało. To widzimy, tak, ten przyrost w 2021 roku średnia, tak, oszczędności zgromadzonych na rachunkach to było 30 tysięcy złotych. W 2022 to już było 36, czyli wzrost o 20%, czyli to pokazuje, że no, doświadczenia historyczne, tak, że musimy oszczędzać, że mamy to we krwi, tak, że może po latach tłustych przychodzą też lata chude, powoduje, że oszczędzamy. No mamy też inflację, która zaczęła powodować, że te pieniądze gdzieś tam zaczęły tracić na wartości, więc zaczęliśmy je inwestować, tak? To też w jakiś sposób pobudzało gospodarkę i procesy, które się tutaj działy. No ale my też poprawialiśmy swoje warunki. Bardzo wiele inwestycji poszło w dobra, tak? Nie tylko remonty, ale też i inwestycje w ziemię, bo też widzimy jakieś zapotrzebowanie w lokale mieszkalne, tak? Więc co do zasady, jesteśmy na dobrej ścieżce, na dobrym, w dobrym kierunku idziemy. W przyszłym roku ta płaca minimalna też od 1 stycznia znowu wzrośnie do 4200. To też będzie powodowało, to znaczy w biznesie to no, przedsiębiorcy, to jest bardzo ważne, wiedząc o takich kierunkach działania, mają czas na to, żeby się przygotować. To jest bardzo ważne w biznesie.
No musimy właśnie, mieć czas, nie wiem, na przygotowanie. Bo ci, którzy zarabiali blisko teraz tej płacy minimalnej, więcej, no to stwierdzą, że no, to chcieliby jest, trochę więcej
bo
teraz.
To jest prawdziwe, i, bo to jest prawdziwe no. I faktycznie zjawisko. Płaca minimalna jest tak naprawdę w Polsce jedynym narzędziem do podnoszenia wynagrodzeń w ogóle, bo one rzeczywiście popychają te wynagrodzenia wyżej. Przy gospodarce zdominowanej przez wielkie międzynarodowe korporacje, które tutaj ulokowały dosyć proste produkcje, linie czy elementy swojej działalności, to ma duże znaczenie. Natomiast pamiętajmy, że mamy za sobą pozytywne doświadczenia dwóch wielkich kryzysów. Po pierwsze, COVID i lockdowny nie przełożyły się na wzrost bezrobocia i tak jak na początku baliśmy się, nawet panikowaliśmy w obliczu tego wirusa.
A niektórzy przedsiębiorcy się cieszyli, że wreszcie wróci rynek pracodawcy.
A potem się okazało, że jednak nie, że te tarcze zadziałały, że państwo wypełniło swoją rolę tak jak należy. Możemy dyskutować, bo to zawsze wydłuża kryzys, ale jednak mimo wszystko nie doprowadziło to do zapaści. Oswoiliśmy się z wojną na Ukrainie. Ona już trwa tak długo, że no, to smutne i straszne, ale przestaliśmy trochę na nią zwracać uwagę. Więc z jednej strony kryzysy pokazały, że potrafimy, że dajemy radę, że nie taki diabeł straszny, a z drugiej strony rosną nasze wynagrodzenia, więc to optymistyczne postrzeganie naszej sytuacji, naszej przyszłości, co też przekłada się na duży skok w ilości kredytów, które bierzemy. A przeważnie kredyty bierzemy wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie i jesteśmy pewni, że te kredyty będziemy spłacać. Pokazuje, że ta sytuacja nie jest zła.
Dokładnie tak. Mało tego, zaczęliśmy też się cenić, tak? Zwłaszcza pracownicy, fachowcy w swoich dziedzinach, tak? Zaczęli się cenić i to też powoduje pewną stymulację tego rynku. Ja zawsze swoim kolegom, menadżerom mówię jedno. Wynagrodzenie musi być godne. Tak? Odwróć sytuację. Spalisz się zawodowo, będziesz chciał robić inne rzeczy, to chciałbyś pracować za najniższe wynagrodzenie, czy chciałbyś pracować tak, żeby po prostu od pierwszego do pierwszego ci starczyło, jeszcze żeby można było odłożyć na wakacje? No zdecydowanie zawsze jest jedna odpowiedź, no wiadomo, godnie, tak? Ja mówię, no właśnie, to miej to gdzieś tam w tyle głowy, czas skończyć z tą głupim wyścigiem, tak? I walkę na ceny, czas się cenić, tak? W Polsce to też widać właśnie tych lockdownach po pandemii. Zachód, który uciekł do Azji z przemysłem, dzisiaj wraca. I gdzie go lokuje? No, lokuje go w Polsce, tak? Polska ma idealne warunki do biznesu, proszę państwa. Ponieważ jesteśmy w środku Europy. Wszędzie do nas jest blisko, więc koszty transportu, koszty dostarczenia elementów, fabrykatów, tudzież wysyłka gotowych produktów są bardzo niskie. I co jest najważniejsze? My mamy specjalistyczną kadrę. Tak? Coś, czego brakuje w wielu krajach, tak? U nas to jest. Tak? Mamy uczelnie techniczne, które wypuszczają na rynek co roku bardzo wielu specjalistów, ale też wracamy już do szkolnictwa zawodowego, które gdzieś tam w pewnym momencie zagubiliśmy. Ci, którzy gdzieś tam byli kształceni właśnie w tym systemie szkolnictwa zawodowego, dzisiaj są fachowcami poszukiwanymi. Sam się z tym borykam i u mnie jak ktoś z tych technicznych chce odejść na emeryturę, to ja mówię, stary, musi znaleźć kogoś i wyszkolić na swoje miejsce.
Bo cię nie puszczę.
Więc co do zasady spełniamy wszystkie kryteria kraju i narodu, który powinien odnieść sukces i idziemy w tym kierunku.
Ważne, żeby w tym wszystkim...
Ale musimy o tym pamiętać.
Ważne, żeby w tym wszystkim nie odejść od tych wielkich projektów infrastrukturalnych, które dają bazę, żebyśmy tym hubem, tym łącznikiem między Azją, Europą i Stanami Zjednoczonymi byli.
Jako ciekawostkę powiem, że w latach 70. Chińczycy chcieli właśnie tam, gdzie ten port ma być budowany, lotniczy, chcieli ten teren kupić, a w najgorszym wypadku wydzierżawić. Tak? To o czymś też świadczy.
I tutaj kończymy, a ja przypomnę tylko pracownikom, szanowni państwo, praca to towar, który sprzedajemy, więc ceńmy się. Bardzo dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Paweł Dołkowski, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Ręk, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Basia Kopaczewska. Program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy.
Dziękujemy.